Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Mariusz Tołajkowski za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Jesteśmy w komplecie i także mam nadzieję, że Państwo także słuchają naszego programu i zechcą Państwo dzwonić do nas. Numer telefonu do naszego studia. Sławek czeka na telefony, ja także. 510-37-36 to numer czujnego telefonu. Tutaj nagrywają Państwo swoje wypowiedzi, swoje pytania i propozycje kolejnych tematów. Można także pisać do nas, oczywiście. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dużo maili dostajemy ostatnio od kierowców. Oczywiście problem jest znany, zrozumiały. Także jeździmy po mieście samochodami. Są ogromne korki i rano, i po południu. Zwłaszcza popołudniami i na Niebuszewie, i w centrum miasta. I teraz jeszcze trasa zamkowa dochodzi, bo szykuje się remont trasy zamkowej. Już miał być wyznaczony buspas na ulicy Gdańskiej od basenu górniczego prawie do wjazdu na trasę zamkową. Na razie tego buspasa jeszcze nie ma, ale to już leży po stronie wykonawcy tych prac, który zarezerwował sobie taką możliwość zmiany ewentualnie tego terminu wyznaczenia buspasa. Ale on będzie także od 6. Będzie zwężona nieco trasa zamkowa, jeden pas ruchu będzie wyłączony i spodziewamy się tutaj sporych korków. Otrzymujemy maile od Państwa cały czas w tej sprawie. Postaram się przeczytać fragmenty niektórych z nich i obiecuję, że w czwartek podejmiemy ten temat kompleksowo, a chodzi o to, jak wyglądają procesy decyzyjne na temat podejmowanych inwestycji drogowych w Urzędzie Miasta. Chcielibyśmy z kimś na ten temat porozmawiać, żeby dokładnie Państwu wyjaśnić, jak to wygląda, kto takie decyzje podejmuje, kto podpisuje się pod umowami, od kogo to zależy, że dany remont rozpoczyna się właśnie na przykład 1 września. I kto za to jest odpowiedzialny. Chciałbym, żeby panowie zapytali rzecznika Urzędu Miasta, dlaczego przy remoncie trasy zamkowej zostają wydzielone buspasy na Gdańskiej. Linia tramwajowa za 200 milionów, a przy byle remoncie są zabierane pasy z głównego wjazdu do miasta. Po co te buspasy? Jak wszyscy z prawobrzeżnej części wiedzą, że autobusy będą stały na Moście Pionierów albo wcześniej, bo taki będzie korek. Swoją drogą gratuluję dobrego poczucia humoru Urzędu Miasta. Rok akademicki start i ruch w mieście stop. To jeden z maili, jaki dociera do nas w tej sprawie. Zacznę od złożenia wyrazów współczucia osobom, które już od 30 dni cierpią z powodu zamknięcia ulicy Szczanieckiej. Mój pech polega na tym, że dwukrotnie w ciągu dnia muszę dotrzeć z północy Szczecina do centrum miasta. Cały wrzesień był dla północnych dzielnic straszny, ale dzisiaj, jak te zakorkowane uliczki wyjechali studenci, to dojazd z Warszawy do ulicy Niedziałkowskiego zajmuje równo godzinę, a wszystko przez nieodpowiedzialnych urzędników. Chciałabym, szanowna redakcjo, wiedzieć, kto dokładnie z imienia i nazwiska odpowiedzialny jest za wydanie decyzji, by ten remont trwał od 1 września, zamiast w wakacje, gdy wiadomo, że ruch jest połowę mniejszy. Szanowna redakcjo, skoro autobusy i taksówki mają prawo jeździć z Czaniecką, czyli jest jakiś sposób przejechania tą ulicą, to czy nie można otworzyć jednej nitki w godzinach porannych, na przykład od godziny 7 do 9. Błagam o pomoc, bo nie wiem, jak przetrwać jeszcze cały październik stojąc w korkach. To ulica Szczaniecka. Dalej. Od 1 września ruszyły dwa większe remonty ulic Szczanieckiej i Krzywoustego. Mają one potrwać około 2 miesięcy. Czemu tego typu prace nie zaczynają się w okresie wakacyjnym, gdy natężenie ruchu samochodowego jest chyba o 30% mniejsze, a prawdopodobieństwo sprzyjającej pogody zdecydowanie większe? Obie te modernizacje, jak i wiele innych, można wykonać w okresie letnim bez narażania miasta na paraliże komunikacyjne. Niedawno zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy skrzyżowania przy Jeziorze Głębokie. Większość zgłoszeń od mieszkańców i innych podmiotów jest faktycznie zasadna, ale odpowiedzi biura projektowego szokują. Widać, że chyba całkowicie nie została przeprowadzona jedna z analiz ruchu samochodowego na tym skrzyżowaniu. Chodzi o to, że w tych projektach założone jest, że korki na ulicy Kupczyka, tutaj cytat, długość kolejki oczekujących pojazdów w godzinach szczytu nie przekracza 20 metrów. 20 metrów to są 4 samochody, pisze słuchacz. Jak można dokonywać tak ważnej modernizacji, przyjmując odwrotne założenia? Przecież w godzinach porannych kolejka sięga tam nawet 1 kilometra. To jeżeli chodzi o Strzaniecką, a także przymiarki do przebudowy skrzyżowania właśnie Kupczyka Wojska Polskiego Zagadłowicza przy Głębokim. Ogromne korki, zwłaszcza na Zagadłowicza rano. I jeszcze Stalmacha. Witam, sprawa była już poruszana w czasie reakcji. Ja jako mieszkaniec tych okolic również apeluję o zlikwidowanie zwężenia przy przejściu dla pieszych na Stalmacha przy Biedronce na czas remontu Strzanieckiej. Wczoraj korek sięgnął trasy zamkowej. Jana Skolna, Stalmacha. Właściwie wszystko było zablokowane, a było to znacznie lepiej, byłoby znacznie lepiej, gdyby nie to zwężenie. Już o tym zwężeniu mówiliśmy na Stalmacha, nie da się. Rozmawialiśmy na ten temat i z Zarządem Dróg Transportu Miejskiego i z policją. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa. Tam jest przejście dla pieszych przy tej Biedronce i stąd właśnie to zwężenie, ta wysypka i ten słupek, żeby ten ruch tam uspokoić, bo dochodziło tam do wypadków i potrąceń. Tak jak powiedziałem, postaramy się na te wszystkie odpowiedzi kompleksowo odpowiedzieć w czwartek w czasie reakcji. Teraz jeszcze temat, który pojawił się wczoraj w naszym programie. Słuchacz zapytał, także wysłał zdjęcia. Te zdjęcia mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej radioszczecin.pl, zakładka czas reakcji. Zdjęcia wykładziny na dworcu głównym w Szczecinie przy restauracji KFC. Tam jest wykładzina i ta wykładzina jest w fatalnym stanie. Plamy, brud i tak dalej. Zadaliśmy to pytanie oczywiście osobom odpowiedzialnym i odpowiedział nam pan Maciej Bułtowicz, główny specjalista z Wydziału Prasowego Biura Komunikacji i Promocji Polskie Koleje Państwowe S.A. Wykładzina zostanie wyprana jutro. Krótka odpowiedź, jutro, czyli dzisiaj. Dzisiaj ma być czysto na dworcu, na piętrze. Tak w ogóle nawiasem mówiąc, to wydaje mi się, że pomysł wykładziny na dworcu, no jest to oczywiście poczekalnia, jest to piętro, tam jest restauracja, ale w ogóle pomysł wykładziny w tym miejscu jest nietrafiony. Może byłoby prościej i estetyczniej i czyściej, żeby tam no po prostu były jakieś płytki ładne, a nie wykładzina. Teraz temat, który no już niedługo przeminie jego aktualność. Wysyp grzybów, mimo do tej pory niesprzyjającej pogody, ale teraz pada deszcz, a zatem tych grzybów będzie chyba sporo, a to już naprawdę ostatnie chwile, kiedy będzie można na grzyby się wybrać, no bo zrobi się zimno i grzyby nie będą rosły. Mówiliśmy o grzybach w naszym radiu, zwłaszcza Janusz Wilczyński, to jest specjalista, taki grzybiarz, amator, zna się na tym. Nasz słuchacz zauważył taki problem. Tyle mówi się o grzybobraniu w Radiu Szczecin, a ja chciałem zwrócić uwagę na problem parkujących aut na drodze ekspresowej S3 od węzła Szczecin-Dąbie do okolic Rurki. Auta zamiast na parkingach stoją zaparkowane przy pasach awaryjnych, gdzie jest linia ciągła, a na drogach ekspresowych obowiązuje całkowity zakaz parkowania poza miejscami wyznaczonymi. Włączanie się do ruchu na drogę przez te pojazdy jest utrudnione tak samo jak ich zjazd na pobocze. Grzybiarze chodzą po pasie awaryjnym z wiaderkami. Niektórzy nawet próbują przechodzić na drugą stronę Eski. Policja w Goleniowie tematu nie widzi pewnie od czasu, aż nie dojdzie do jakiejś poważnej kolizji albo potrącenia. Tak, rzeczywiście to jest teren policji goleniowskiej. Apelujemy, jeżeli nas policjanci słuchają, żeby tam jeszcze przejechać się, zwłaszcza w weekendy. Byłem w piątek, jechałem nad morze i potwierdzam, samochód przy samochodzie, dosłownie wzdłuż całej Strójki, aż do Rurki, tak jak pan powiedział, albo nawet dalej, do obwodnicy Goleniowa. To tyle, jeżeli chodzi o S3 i o grzybobranie. To chyba już będzie ostatni weekend na grzyby. Teraz komentarze Państwa w sprawie wczorajszego tematu. Chodziło o wrak. Nie spodziewałem się, że aż tyle telefonów otrzymamy. Chodziło o wrak, który... I właśnie nie wiemy, czy jeszcze dzisiaj ten wrak zalega w rowie melioracyjnym na Wyspie Puckiej przy drodze. Wrak samochodu przez tydzień sobie tam zalegał. Słuchacz nas zatelefonował do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, także do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję. Okazało się, że ta interwencja jest bardzo trudna. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy i z panią Janną Wojtak ze Straży Miejskiej, i także z panem Michałem Kaczmarkiem z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, bo to są instytucje, które są odpowiedzialne za ten teren i generalnie za usuwanie wraków. Także Rykoszetem dostało się policji w Dąbiu, która podobno nie odpowiadała na pytania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie tego wraku, czy jest to samochód, do kogo należy, kogo można by ewentualnie obciążyć kosztami odholowania tego auta. No w każdym razie wrak leżał w tym rowie przez tydzień. Przedwczoraj został podpalony. Wczoraj otrzymaliśmy zdjęcia od naszego słuchacza. Wrak już jest spalony całkowicie. Nie wiemy. Dzisiaj zadzwoniłem do pani Anny Wojtak ze Straży Miejskiej, żeby dowiedzieć się, czy już został ten wrak usunięty. Na razie jeszcze nie dostałem odpowiedzi. I państwa komentarze w sprawie wczorajszej rozmowy w sprawie tego wraku.
Dzień dobry. Wie pan co, wysłuchałem tej audycji na temat tego wraku i tyle instytucji zaangażowanych i wszyscy wszystko zrobili, a problem pozostał. A ja jeszcze powiem o innym rzeczy. Przy ulicy Natodro 103 od marca chyba, jak nie wcześniej, stoi samochód, który utrudnia wjazd do Energopolu i wyjazd, utrudnia wjazd do elewatora Snop ze zbożami, tam jadą tiry duże i tak dalej. Próbowałem zainteresować Straż Miejską przy ulicy Strzałowskiej. No, byli tam chyba ze 2 czy 3 razy, spisali wszystko. No i temat się zamknął. Złośliwym będąc, mógłbym powiedzieć, a dobrze było, żeby go podpalili, to było, że go wtedy zabrali. Ale nie tak powinna ta praca Straży Miejskiej wyglądać i w ogóle tych służb. I w tym momencie nasuwałem się, przypomina taki humor z czasów PRL-u. Jak obrodzą kartofle i buraki jednocześnie, to co się najpierw zbiera? Egzekutywa. Wypisz, wymaluj sytuacja z tym wrakiem.
Także w problemie tego wraku pojawił się wątek ekologiczny, ponieważ samochód ten, no prawdopodobnie jak wszystkie auta, jest wypełniony jakimiś płynami technicznymi, eksploatacyjnymi, no chociażby olej silnikowy, płyn chłodniczy i tak dalej. I nasz słuchacz, który zauważył ten wrak i alarmował odpowiednie służby, także zaznaczył, że przecież te płyny mogą spłynąć do tego rowu melioracyjnego, a następnie zanieczyścić na przykład jezioro portowe. Wczoraj pan Michał Kaczmarek z Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych powiedział, że takiej możliwości nie ma, ponieważ te rowy tam nie dochodzą. Co najwyżej to spłynie sobie do rowu i wsiąknie w glebę. No i komentarz w tej sprawie.
Ja w sprawie tego samochodu, co tam wycieki, co ten pan mówi? Przecież te rowy są połączone do systemów pomp i ta woda z tych rowów jest pompowywana do Odry. No. Do jeziora portowego nie ma dojścia, tak? Ale do Odry jak najbardziej.
I kolejne telefony. Słuchaliśmy wczoraj tej rozmowy i tych wypowiedzi. Państwo odnoszą wrażenie, ja zresztą tak, że istnieje jakiś urzędniczy paraliż w sprawie tego wraku, ale nie tylko tego, bo takich przecież samochodów zniszczonych, nie wiadomo do kogo należących, jest więcej w naszym mieście.
Mam takie pytanie odnośnie tego wraku. Czy jeżeli bym siedział sobie w tym rowie melioracyjnym i pił piwo, czy wtedy to była jurysdykcja Straży Miejskiej, dostałbym mandat? Bo idąc z tym tropem, to można tam, jak będzie pełen kanał wody, topić się, to Straż Miejska nie udzieli pomocy. No bo to nie ich jurysdykcja, będą gdzieś dzwonić lub tego typu rzeczy. No to trzeba się zastanowić, bo to jest miasto. Najpierw się usuwa takie rzeczy, później się szuka i obciąża odpowiednie osoby, a nie, że to doszło do tej sytuacji, się samochód spalił, wszelkie płyny wypłynęły z niego z tego powodu i teraz to rozlane mleko i nie ma winnych.
Witam, z tej strony słuchacz Paweł z miejscowości Police. Dzwonię w sprawie tego nieszczęsnego samochodu, który tydzień leżał w rowie melioracyjnym i został w końcu spalony. No dosłownie śmiać mi się chce, kiedy słyszę odpowiedzi, że nic nie można było zrobić. Dziwi mnie, że Zarząd Melioracji nie wystosował do Komendy Powiatowej, Miejskiej czy jakiejkolwiek innej, której podlegałby jurysdykcji ten teren, z prośbą o scholowanie tego samochodu, powiedzmy najpierw na koszt zarządu melioracji, a potem wystosować o fakturę do właściciela pojazdu i w tym momencie niech już służby, które tym się zajmują, szukają właściciela. Gdyby właściciela można było znaleźć przy pierwszym podejściu, od razu byłoby to scholowane na pewno, kosztami zostałby obciążony właściciel. Jeśli go nie można znaleźć, no to po co się przejmować, po co się martwić, póki nic się nie dzieje. Dziękuję bardzo, rozczarowany i rozbawiony słuchacz Paweł.
To nie wszystkie jeszcze telefony. Teraz pan Marek do nas zatelefonował. Halo?
Witam.
Dzień dobry, witam.
Drodzy państwo, właśnie po to jest czas reakcji, żeby miasto zobaczyło, że jest problem. My dzwonimy do czasu reakcji, bo miasto nie reaguje, więc może czas reakcji, może zwróciłby się do prezydenta czy do kogoś, powiedział, że jest taki problem i ja mam na przykład taki pomysł, żeby miasto wyznaczyło, Straż Miejska ma pojazdy do odholowania. Straż Miejską do odholowywania na parking właśnie strzeżony i później właśnie dochodzenie, a nie szukanie czyj to teren, czyj to ten. Jest problem, Straż Miejska ma kompetencje do zabrania każdego pojazdu z każdego miejsca, gdzie stwarza ten pojazd problem lub zagrożenie. I odholowuje. I później się dochodzi, kto jest odpowiedzialny i kto ma za to zapłacić. Proste, proste. Bardzo szybkie do rozwiązania, a nie szukanie 10 instytucji. Chyba w ten sposób trzeba urzędnikom podpowiedzieć, żeby w końcu wydały odpowiednie dyspozycje do odpowiednich władz, żeby tego typu problemy były natychmiast rozwiązywane. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję panie Marku. Ja przypomnę, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Straż Miejska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego także wczoraj został wywołany podczas tej rozmowy, bo ten wrak w tym rowie melioracyjnym dodatkowo jeszcze leży na boku właściwie w pasie drogowym. No i jeszcze policja, o policję w Dąbiu zahaczyła ta cała rozmowa i w dalszym ciągu państwa komentarze nagrane pod naszym czujnym numerem.
Dzień dobry, stały słuchacz. Tu w sprawie tego samochodu na Wyspie Puckiej. Ja mam pytanie do tych wszystkich ludzi, którzy się zajmują tym odholowywaniem samochodów. Jak to się dzieje, że w ciągu godziny można zabrać samochód źle zaparkowany, a tu tydzień czasu nie można tego zrobić?
I jeszcze pomysł naszego słuchacza, właściwie dwa pomysły. Tak jak już pan Marek powiedział, problem tak naprawdę nie jest trudny. Można to scholować, ale kogo później obciążyć kosztami, jeżeli to jest właśnie taki wrak? No akurat na tym samochodzie były numery rejestracyjne, jak zaznacza nasz słuchacz, który zatelefonował do nas w tej sprawie. Na zdjęciu, które jest na naszej stronie internetowej, już tych tablic rejestracyjnych nie widać, ale w przypadku właśnie takich wraków główny problem to pieniądze. Kto ma później za to zapłacić, bo często właściciele tych porzuconych samochodów są nieuchwytni.
Jestem pionierem Szczecina 1946 roku. Chodzi mi o ten samochód, który leżał w grobie i tu, przepraszam, w grobie jakimś melioracyjnym. 4 czy 5 instytucji gadają nam głupstwa, że nie było możliwości. To normalny człowiek, który tam by był, zahaczyłby, proszę pana, hakiem, wyciągnął go i sprzedał na złom i by jeszcze zarobił.
No dzień dobry, mówi Krzysiek właśnie w sprawie scholowania auta spalonego z Wyspy Puckiej. Bardzo chętnie się mogę tego podjąć, gratis to mogę przyjechać lawetą, zabrać, uprzątnąć teren, zabezpieczyć, wywieźć to, zezłomować na złom. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Dziękujemy za wszystkie komentarze. 510-37-32, czujny numer i 510-37-36. Na żywo do studia mogą państwo dzwonić i komentować. Teraz wracamy do tematu i prawdopodobnie będziemy ten temat kontynuowali w czasie reakcji. Chodzi o rewitalizację, pomysły na rewitalizację centrum naszego Szczecina. Piękne, piękne, piękne okolice, tak naprawdę. Piękne kamienice, niektóre to są już zabytki i no przykro patrzeć, jak to wszystko niszczy, jak to wszystko wygląda, jak to centrum miasta właściwie przypomina slumsy, jak zaznaczył jeden z naszych słuchaczy. Rozmowa toczy się w czasie reakcji już od dłuższego czasu, a wszystko zaczęło się, no właściwie sprowokowała tę rozmowę pani radna niezrzeszona, pani Małgorzata Jacyna-Witt, swoimi pomysłami na rewitalizację, ale te pomysły zakładają punkt pierwszy, wysiedlenie osób, które permanentnie nie tylko nie płacą czynszów, bo z tym można byłoby jakoś sobie jeszcze poradzić i nawet tolerować taką sytuację. Zdajemy sobie z tego sprawę, że są osoby biedne, są osoby ubogie, których po prostu czasami na to nie stać, ale chodzi o osoby, które nie tylko nie płacą czynszów, to jeszcze delikatnie mówiąc uprzykrzają życie sąsiadom, dewastują klatki schodowe, dewastują okolice tych kamienic, podwórka i tak dalej, i tak dalej. W tej sprawie zatelefonował do nas słuchacz. Wczoraj rozmawialiśmy z doktorem Markiem Juraszkiem, który jest lekarzem psychiatrą. Rozmawialiśmy na ten temat, czy przypadkiem nie mamy jakiejś blokady psychicznej, kiedy myślimy, kiedy wyobrażamy sobie, że taką sytuację należałoby rozwiązać poprzez wysiedlanie, po prostu wysiedlanie takich osób. Czy to jakoś nie kłóci się z naszym poczuciem humanitaryzmu. No i pan Marek Juraszek tłumaczył, że tak naprawdę właśnie takie radykalne działania mogą pomóc tym osobom, które są uzależnione od alkoholu, bo to często właśnie problem alkoholowy. Komentarz od naszego słuchacza w tej sprawie.
Jarek ze Szczecina. Chciałem dodać swój głos do dyskusji o mieszkańcach takich slumsów śródmiejskich, bo tak można pewnie to nazwać. Oczywiście problem jest bardzo trudny do rozwiązania, ale ku uwadze pani Jacyny Witt, nie jest rozwiązaniem problemu tworzenie get w żaden sposób, dlatego że te getta zamieniają się w takie obozy, gdzie policja musi być na bieżąco, gdzie dzieją się dantejskie sceny, a nie wiem, czy byśmy chcieli coś takiego mieć, niezależnie od tego, czy to są kontenery, czy jakiekolwiek inne. Drugą kwestią, która też nie została poruszona, to jest kwestia środowiska oraz mieszkań, w których ci ludzie mieszkają. Są to często oficyny, te śródmiejskie po niemieckich, gdzie toalety są na pół piętra, gdzie są drewniane, wysokie bardzo schody, mieszkania bez łazienek. To są właśnie takie slumsy. Ja nie wiem, czy jak się tych ludzi wyeksmituje, to ktokolwiek będzie chciał tam mieszkać. Tutaj moim zdaniem jedyną drogą to jest rewitalizacja jako sposób na pozbycie się tych ludzi ze śródmieścia, czyli kamienica po kamienicy, zamienianie tego w lokale o wyższym standardzie, przeznaczone dla ludzi, którzy są w stanie płacić trochę wyższy czynsz. No i eksmitowanie tych ludzi, ale nie do get typu kontenery jakieś, tylko moim zdaniem jedyną drogą jest odizolowanie od sąsiadów, od podobnych im ludzi. Jeżeli buduje się, nie wiem, osiedla takie, jak robią Towarzystwa Budownictwa Społecznego, no to przeznaczyć tam jakąś część lokali właśnie na takie miejsca dla osób, które nie mogą mieszkać w tych normalnych mieszkaniach, bo nie płacą czynszu czy cokolwiek innego. Chodzi o to, żeby oni żyli wśród normalnych ludzi, żeby to nie było izolacja, bo problemem w tej chwili jest to, że oni mieszkają w dosyć zamkniętych enklawach, gdzie wszyscy się znają. To jest taki styl życia i bycia. Trzeba ich od tego odciąć w jakiś sposób. Jeden tutaj, drugi tutaj, trzeci tutaj, dookoła normalni sąsiedzi. To chyba jedyna droga, żeby tych ludzi przywrócić do normalności. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. No przede wszystkim pytanie otwarte, kto jest kompetentny, żeby wyjaśnić i żeby podać jakieś rozwiązanie tego problemu. Czy kompetentna jest osoba, która sama siebie uważa za kompetentną, czy taka, która takie rozwiązania skutecznie już gdzieś wprowadziła, czy zaproponowała. Nie wiem, postaramy się poszukać takich miejsc, nie tylko może w Polsce, gdzie rozwiązania są skutecznie wprowadzane i gdzie rzeczywiście udaje się w sposób taki humanitarny, przyjazny wyprowadzić ludzi, którzy stwarzają zagrożenie, którzy są problemem z takich dzielnic miasta, jak na przykład nasze szczecińskie centrum. Bardzo ładna dzielnica, bardzo ładny obszar i mógłby być obszarem reprezentacyjnym, a nie jest. Druga sprawa to właśnie rozpraszanie tych ludzi, którzy stwarzają problemy wśród normalnych mieszkańców, na przykład w blokach budowanych przez TBS-y. Nie wiem, czy ten pomysł spodobałby się sąsiadom takich osób. Raczej wątpię. Ja odnoszę takie wrażenie, że jest to problem nierozwiązywalny w naszym mieście. I no chętnie bym porozmawiał z kimś, kto ma jakiś sensowny pomysł, jak przywrócić blask centrum Szczecina. To jeszcze komentarz w sprawie tych osób i także komentarz do rozmowy naszej wczorajszej z panem doktorem Markiem Juraszkiem, lekarzem psychiatrą.
Dzień dobry, Artur ze Szczecina. A jeżeli chodzi o tych osoby, które nadużywają alkoholu, powiem tak, jeżeli nie dostaną z liścia tak zwanego odżycia, nie stanie się coś dramatycznego dla nich, nie będzie żadnego impulsu, który pozwoli im zerwać z nałogiem. Znam takie przypadki, gdzie to zadziałało. Wydaje mi się, że nie ma innego wyjścia.
Odnośnie uciążliwych mieszkańców, którzy niszczą mienie nasze, wszystkim obrońcom to polecam, zamieńcie mieszkaniami z tymi lokatorami, którzy cierpią przez takich, których bronią. Pozdrawiam.
Pan Stefan do nas zadzwonił w sprawie rewitalizacji, ale nie tylko, w sprawie wraku chyba także. Panie Stefanie, witamy na antenie. Dzień dobry, dziękuję za cierpliwość.
Dzień dobry, witam Państwa. W sprawie wraku po prostu uważam, że winien jest pan prezydent. Od niego zależy sprawność służb miejskich i na pewno taniej kosztuje usunięcie wraku z kołami i płynami, aniżeli teraz usunięcie poszczególnych rzeczy i neutralizacja wycieków. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o osoby pijące, z którymi nie może sobie nikt poradzić. Tutaj mogą poradzić tylko nasi posłowie, obojętnie z jakiej opcji. Po prostu trzeba prawo do prawa polskiego wprowadzić zapis, aby była praca na rzecz miasta, tak jak jest w krajach anglosaskich. I te osoby, które dewastują, niszczą, przeszkadzają, karani przez sąd, będą to odpracowywać i szybko się oduczą takiego zachowania. Dziękuję, to wszystko.
Dziękuję panie Stefanie i powitam naszego gościa, pani mecenas Monika Plisecka-Wajdziak, adwokat, która specjalizuje się między innymi w prawie lokalowym. Dzień dobry pani Moniko, witam na antenie.
Dzień dobry, witam wszystkich po obydwu stronach aparatu.
To może tytułem wprowadzenia posłuchamy telefonu, który nagrał się wczoraj pod naszym czujnym numerem.
Witam uprzejmie, Darek ze Szczecina. Jeżeli taki pijaczyna, kurczę, który dewastuje, nie ma bata nad sobą, to niestety on będzie pił. Zamknąć ich do roboty, do kamieniołomów, jak będzie taki alkoholik wiedział, że pójdzie za swoje pijaństwo i za dewastację do pracy przymusowej, to wtedy on nie będzie pił, bo będzie się bał tego. Będzie się ukrywał przynajmniej. A nie, kurczę, stoi w bramie, chleje i się śmieje, bo jeszcze mu państwo płaci. Matka samotna nie może dostać 500+, bo kurczę, przekracza o 2 złote dochód swój, a takiemu pijakowi się daje. I on te wszystkie pieniądze zamiast na leczenie przeznaczy, to on przeznacza na następny alkohol. To jest po prostu porażka systemu, porażka prawa. Dziękuję.
Dziękujemy. Czy to rzeczywiście porażka prawa? Czy rzeczywiście prawo jest bezradne w takich sytuacjach? Pani Moniko.
Ale o jakiej sytuacji mówimy? O eliminacji osób pijących w bramach?
O takiej sytuacji, że mamy piękną kamienicę w centrum naszego miasta, którą chcielibyśmy wyremontować, przywrócić jej blask, żeby naprawdę była perełką i ozdobą, żebyśmy my mogli chętnie podziwiać jej kształt, żeby także turyści mogli zobaczyć, jak pięknym miastem jest Szczecin, a tu okazuje się, że w niektórych mieszkaniach są ludzie, którzy to wszystko niszczą, którzy sprawiają problemy, którzy są uciążliwi dla pozostałych lokatorów i właściwie wszelkie inwestycje nie mają sensu, dopóki z tymi ludźmi się coś nie stanie. I o taką sytuację pytam. Czy rzeczywiście prawo jest tutaj bezradne? Czy możemy coś poradzić? Czy możemy po prostu tych ludzi eksmitować? I w jakich sytuacjach?
No właśnie tak rozumieją, że zmierzacie państwo do tego, jak te osoby wyeksmitować, bo mówimy o osobach, które zajmują mieszkania w takich kamienicach. Jest taka możliwość, tak, bo jeżeli osoba, która zajmuje, ja nie mówię o dłużnikach, tak, które są tutaj bolączką tego miasta, o dłużnikach z tytułu umów najmu lokali, chociażby należących do zasobów gminy, bo mówiąc o pięknych, starych kamienicach, mamy na myśli te, które w większości należą do zasobu naszej gminy, tak? Jest możliwość wszczęcia postępowań o eksmisję wobec osób, proszę państwa, które rażąco lub uporczywo wykraczają przeciwko porządkowi domowemu, tak? Bądź też niewłaściwie zachowując się, czynią uciążliwym korzystanie mieszkańcom z innych lokali w budynku, tak? Więc jest taka możliwość, takie żądanie mogą wystosowywać zarówno właściciele, którzy równocześnie wynajmują te mieszkania najemcom, mogą takie żądania też wystosowywać osoby zajmujące inny lokal, tak? Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że faktycznie udowodni się te uporczywe, złe, naganne zachowania, tak? Które czynią zamieszkiwanie uciążliwym bądź wręcz niemożliwym, no to sąd orzeka eksmisję. I w sytuacji, gdy nie znajdzie podstaw do obligatoryjnego zastosowania dobrodziejstwa, przyznania do prawa do lokalu socjalnego, to mamy tak zwaną eksmisję bez lokalu socjalnego do tak zwanego nawet nie do pomieszczenia tymczasowego, bo w przypadkach, o których mówi tutaj, o tych rażących złych zachowaniach, nawet nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego. I mówimy tu wtedy o eksmisji tak naprawdę na bruk, bo mówimy o eksmisji do noclegowni, do schronisk, do innych placówek, tak? Taką listą placówek dysponuje też gmina, bo też i ona, właściwa ze względu oczywiście na położenie lokalu, z którego następuje eksmisja, bowiem ona dysponuje taką listą, tak?
No dobrze, ale to jest skrajny przypadek. W tym momencie, kiedy sąd nakazuje eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego, zastępczego,
tymczasowego. Tak, tymczasowego. Dobrze, to są skrajne sytuacje.
To są skrajne sytuacje. Zacznijmy może od tej pierwszej grupy, to znaczy osoby, które mają nakaz eksmisji, ale gmina ma obowiązek zapewnić im lokal zastępczy, socjalny.
Socjalny.
Jakie to są osoby?
To są osoby wymienione, proszę Państwa, w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym sobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Są to osoby wskazane konkretnie w artykule 14 ustęp 4 tej ustawy, wobec których sąd nie może orzec o braku uprawnień do lokalu socjalnego, czyli musi dać im ten lokal socjalny. Czyli mamy tu na myśli kobiety w ciąży, osoby małoletnie, niepełnosprawne, tak, lub ubezwłasnowolnione oraz osoby, które zajmują się takimi osobami niepełnosprawnymi czy ubezwłasnowolnionymi, ale razem z nimi mieszkają. Wobec osób obłożnie chorych, emerytów, rencistów, którzy kwalifikują się do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej. I osób spełniających przesłanki określone przez Radę w drodze uchwały, którą to Rada nasza gminy dysponuje, tak? A to jest uchwała o numerze 23668/12, proszę Państwa, zmieniona w 2014 roku uchwałą 37/1099. Także wobec tych osób sąd ma obowiązek orzec o prawie do lokalu socjalnego.
Dobrze, teraz idziemy do drugiej grupy.
Sąd może, a nie musi.
Dobrze,
tak?
Teraz może, a nie musi. Druga grupa.
Tak. Może, a nie musi. Sąd tutaj bada, proszę Państwa, dotychczasowy sposób korzystania z lokalu. Czyli tutaj już mamy ograniczony katalog osób, ponieważ no nie będą to na pewno osoby, które w niewłaściwy sposób korzystają, tak, z tego lokalu, które właśnie godzą w porządek ten domowy, w mir, tak, niewłaściwie się zachowują. Również sąd bada wtedy szczególną sytuację materialną i rodzinną tych osób. To są wyjątkowe sytuacje, sąd to bada dosyć szczegółowo i to jest sytuacja, kiedy sąd może, ale nie musi przyznać lokal socjalny, tak?
Dobrze, i ostatnia grupa to jest taka, wobec których sąd wydaje nakaz eksmisji bez zagwarantowania lokalu, jakiegokolwiek
prawa do lokalu
prawa
socjalnego.
Socjalnego. Taka osoba praktycznie trafia na bruk, ale tu są zastrzeżenia, za chwilę o nich powiemy. To ta ostatnia grupa, kto to jest?
Czyli te osoby, mamy wyroki eksmisyjne właśnie, w których sąd nie ustalił prawa do lokalu socjalnego. Czyli tutaj się wykonuje, proszę Państwa, eksmisję do pomieszczenia tak zwanego tymczasowego, teoretycznie, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że wniosek eksmisyjny trafia do komornika i komornik wtedy zwraca się do gminy o wskazanie dla takiej osoby na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pomieszczenia tymczasowego. Chyba że ta osoba ma tytuł prawny do innego lokalu, może gdzieś zamieszkać i my o tym wiemy, tak? I możemy to wskazać.
Dobrze.
Natomiast to jest tak, że jest komornik się zwraca, znów gmina, bo gmina ma zasób lokali tymczasowych, bo ma obowiązek tworzenia takiego zasobu w ramach zadań własnych i to jest na okres 6 miesięcy. Natomiast jeżeli komornik się zwróci do gminy z tym wnioskiem o wskazanie lokalu tego tymczasowego i gmina w ciągu 6 miesięcy tego lokalu nie wskaże, to po upływie tego terminu komornik usuwa takie osoby też do noclegowni, schronisk albo takich innych placówek, gdzie no, zapewnia się miejsca noclegowe.
Ale tak czy owak musi być jakaś noclegownia, jakieś schronisko,
tak,
generalnie
tak,
jakiś
nie ma,
dach
nikt
nad
na ulicy,
głową.
Nie ma eksmisji na ulicy.
Dobrze.
Nie,
a więc
nie
mamy
ma.
Albo lokal
socjalny. Dosłownie nie ma, tak?
Albo lokal socjalny, albo pomieszczenie tymczasowe na 6 miesięcy. Generalnie jakiś dach nad głową musi być. Teraz jeszcze zanim dojdziemy do konkluzji, to ten wyjątek, bo cały czas musimy pamiętać także, że obowiązuje okres ochronny.
Okres ochronny mamy, proszę Państwa, to jest okres taki jesienno-zimowy, bo od 1 listopada do 31 marca nie wykonuje się eksmisji, o ile nie ma lokalu, do którego można dane osoby przekwaterować. Czyli mówimy tutaj o osobach, którym przysługuje lokal socjalny i o osobach, które miałyby prawo do tego pomieszczenia tymczasowego. W tym czasie się nie wykonuje eksmisji. Wyjątkiem są sytuacje...
Tak? Tak.
Gdzie powodem eksmisji jest znęcanie się nad rodziną, tak, proszę Państwa? Tutaj nie ma żadnych pomieszczeń tymczasowych.
Tak, to zawsze.
Nawet nie zawsze.
Musi być dachu nad głową tego i nie obowiązuje tutaj okres ochronny. To są osoby, które się znęcają, ale tutaj zdaje się, już potrzebny jest wyrok sądu.
No, musi być wyrok wskazujący sądu karnego.
Dobrze, pani Moniko, za chwilę dojdziemy do tej konkluzji. Dotyczącej właśnie prawa. Tutaj słuchacz, który wcześniej się wypowiadał, nagraliśmy tę wypowiedź, mówił, że prawo jest tutaj bezradne. Okazuje się, że tak nie jest, ale problem jest. A leży on gdzie indziej. Ale najpierw powitam pana Andrzeja, który zadzwonił do nas i już dosyć długo czeka. Panie Andrzeju, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja akurat tak słuchając tej całej wypowiedzi, tak mi się wspomniała taka jedna sytuacja mojego znajomego, który na Gocowiu mieszkał, bo się już dawno wyprowadził. I tam mieli takiego bardzo nieprzyjemnego lokatora, który nadużywał alkoholu, był też agresywny. Wiadomo, po prostu bardzo nieprzyjemne rzeczy robił. Tam wszyscy się z sąsiadów w końcu skrzyknęli, tam wystawili, poszli do sądu, żeby go pobudzili tam załatwili przez urząd, przez chyba ZBIRK i przez inne tego typu instytucje, żeby go po prostu eksmitować. I zanim w ogóle ruszyła cała ta procedura i sądowa i tak dalej, żeby go eksmitować, to i tak już przykrze, że się tam akurat załatwiał swoje różne nieprzyjemne, no, Tagalia, etc., swoje rzeczy na korytarzu, mm-hmm. podpalał śmieci, rozwalał wszystko, niszczył. No i wielu ludzi niestety boli się reagować, bo nie wie, czego może się spodziewać po takich osobach, które właśnie nadużywają alkoholu i są agresywne.
Panie Andrzeju, dziękuję za ten telefon, bo to także jest pytanie do pani Moniki, bo jak się okazuje, często na tych, kiedy dochodzi już do sprawy sądowej, to świadkowie, czy też osoby, które zgłaszały tego typu problem, wycofują się nagle. Już przed sądem wycofują się i jakby nie ma tematu. To jeszcze pana Macieja powitam. Halo?
Dzień dobry. Ja bym chciał
Dzień dobry.
Swoje wydarzenie. No, to jest ułomność prawa i prawo działa bardziej na korzyść tych meneli. Sam od 11 lat oczekuję wyrokiem sądu od miasta na lokal socjalny i jestem w kolejce hen na jeszcze kolejne 10-15 lat. A dlaczego? Miasto działa na korzyść właśnie takich meneli i bandytów, którzy dostają lokale socjalne od miasta i to w ładnej lokalizacji, po remontach i z niskim czynszem. No tak jak sama pani prawnik powiedziała, bezpieczniej dać matce z dzieckiem, i to jeszcze matce z dzieckiem najlepiej z piątką dzieci, każdy od innego ojca, kolejne w drodze też od innego ojca, ona nie płaci czynszu, kolejne mieszkanie nowe dostaje, znowu nie płaci czynszu, dostaje taki alkoholik, który wysiadł, tak jak u mnie lokator na górze mieszka, trzeci wyrok sądowy, wylazł po raz kolejny z więzienia, zagraża wszystkim, czerpie gaz i prąd nielegalnie, bez żadnych leśników, a nikt się tym nie zajmuje, miasto tym się nie zajmuje, odsyła do policji, policja do administratora i każdy tak odsyła, czynszu nie płaci, kolejny wyrok ekstensyjny, ale dalej mieszka już kolejne 5 lat bez niczego, się niczym nie przejmuje. Więc to jest przyjazne państwo i przyjazne miasto, które działa na niekorzyść lokatorom, którzy płacą i tylko im podwyższa czynsz. Pozdrawiam.
Dziękujemy panie Macieju. To smutne.
Smutne, ale to już jest, to jest praktyka, tak? Proszę państwa. Teoretycznie takie osoby są do wyeksmitowania, jest możliwość
podjęcia kroków jest prawnych. Teoretycznie...
One nie są tak skomplikowane. Potrzebna jest inicjatywa, tak? Potrzebni są ludzie, którzy się tym zajmą, którzy się zainteresują, tak? No tutaj, no mówię, złotego lekarstwa na to nie ma. Jest możliwość, tylko potrzebna jest inicjatywa i niebierna postawa, a czynna, tak?
Mhm. No tak, no ale czasami z tą inicjatywą bywa tak, że na początku ona jest, a kiedy sprawa tak. już wchodzi do sądu, to nagle wszyscy uciekają. Dlaczego tak się dzieje?
No, mnie się wydaje z doświadczenia zawodowego, nawet nie wydaje, wydaje, bo to nie jest potwierdzone, że ludzie się zaczynają po prostu obawiać tych osób, tak? Bo tu jest potrzebna odwaga cywilna. Jeżeli nam jakiś tam lokator doskwiera, tak? No to i doskwiera nie tylko jednemu tam mieszkańcowi takiego budynku, tylko kilku rodzinom, tak? Kilku lokalom, no to muszą się te osoby zebrać i albo wpłynąć na właściciela lokalu tymi skargami, zawiadomieniami, nawet interwencjami policji, żeby właściciel podjął odpowiednie kroki i założył sprawę, tak? Uprzednio oczywiście wypełniając wszystkie wymagania przedsądowe, czyli wzywając taką osobę do zaprzestania tych działań, tak? W jakimś tam terminie do uspokojenia się, jeżeli on tego nie zmienia swojego zachowania, no to ma podstawy, tak? Do rozwiązania tego stosunku najmu, wytoczenia powództwa i eksmisji. Mogą to, tak jak ja mówiłam, robić też inni lokatorzy, ale to jest potrzebna inicjatywa, bo trzeba w sądzie wykazać, że te działania tej osoby, którą chcemy wyeksmitować, są naprawdę naganne, tak? I to jest potrzebny materiał dowodowy.
Materiał dowodowy, czyli może tak. Jakiś nawet jakiś monitoring, jakaś kamera, która...
Monitoring, mówię, zawiadamianie nawet aha. Policji, każda jakaś, każda policji, interwencja, Moniko, żeby była monitorowana.
To na chwilę przerwę, bo przypomniał tak. Mi się taki telefon od naszego słuchacza, nagrany zresztą, który miał oczywiście taki problem, zgłaszał to na policję. Tak się uprzykrzał tej policji, że aż w końcu mu poradzono, żeby się wyprowadził. Żeby się wyprowadził, policjanci rozłożyli ręce, nie mogą nic zrobić. I może pan by jednak pomyślał o zmianie mieszkania. Taka była odpowiedź. Oczywiście to jest relacja słuchacza.
Nie będę komentować.
Nie wiemy, czy to prawda, tak. Ale tak może być.
Może być, ale nie będę tego komentować.
Pani Moniko, teoretycznie prawo jest.
Narzędzia są, tylko trzeba chcieć.
Narzędzia prawne są. Trzeba mieć determinację, trzeba chcieć, tak. Trzeba konsekwentnie zmierzać do celu, tak. Ale i tak możemy zderzyć się ze ścianą i z murem nie do pokonania. Gdzie on leży?
Gdzie on leży, proszę tak. Państwa, znaczy w sytuacji, kiedy my mamy osobę, wobec której sąd nakaże eksmisję z powodu stosowania tej przemocy w rodzinie albo tego rażącego i uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu, to nie mamy tutaj mowy o pomieszczeniu tymczasowym. Wtedy taka osoba jest eksmitowana, tak, brzydko mówiąc, pakowana do tych noclegowni, schronisk lub innych placówek. I tu jest też problem z ilością miejsc, tak? To już jest technika, to już jest życie. Ile tych miejsc, bo gmina z kolei wskazuje te miejsca i jest pytanie, ile tych miejsc w tych noclegowniach jest. Tam się nie zawiera umów najmu. Te osoby nie muszą tam przebywać do końca swoich dni, tak? Mogą szukać swojego szczęścia w innych punktach, ale są potrzebne te miejsca. Jest pytanie, czy one są.
Właśnie.
Tak.
Ale
to już niestety nie do prawników.
I to jest ta przeszkoda, która być może blokuje te zmiany, o które nam wszystkim chodzi w Szczecinie. Pan Robert zadzwonił, halo.
Witam panią.
Dzień dobry.
Ja chciałem powiedzieć o swoich przeżyciach z policją, że tak powiem. Też miałem lokatora, który uprzykrzał mi życie. Intensywnie wzywałem tą policję. Tak jak pani mówi, każda notatka. Tak. Też niechętnie naprawdę nie przyjeżdżali do pewnego czasu. Gdy wezwałem wieczorem policję na interwencję. Robiono, że tak powiem, notatkę u mnie w domu. Okazało się, że pod blokiem została wybita szyba w radiowozie. I później, jak już dzwoniłem, to się pytali, aha, to tam, gdzie w radiowozie szybę wybili. Tak, 5 minut byli. Naprawdę wtedy mi życie uprzykrzyli tym lokatorom i jakoś się, że tak powiem, wyprostowali. Że tak jakoś to miło się skończyło. Dziękuję bardzo, miłego dzionka.
Dziękuję panie Robercie.
500... No to też jest właśnie forma inicjatywy i reakcji policji. No.
510, 37, 36. Zapraszam, jeszcze mamy trochę czasu. Za 3 minuty musimy skończyć tę rozmowę. Pani Monika Plisecka-Wajdziak jest naszym gościem.
Nie szkodzi.
Z pani wiedzy, jakie są braki w zasobach miasta, żeby, no nie mówimy o lokalach socjalnych, bo tak jak słyszeliśmy, właściwie osoby, które dostają nakaz eksmisji z prawem do lokalu socjalnego, to nie
czekają
o te
osoby.
Czekają latami, to po pierwsze, tak. A po drugie, chyba nie o te osoby nam chodzi, jeżeli mówimy
Myślę, o tak
zwanej patologii, która uprzykrza życie wszystkim i która niszczy wszystko dookoła. Mówimy o tych osobach, które powinny zostać eksmitowane, ale nawet wobec tych prawo mówi, że trzeba im zapewnić dach nad głową. Czy pani się orientuje, jakie tutaj są braki?
Trudno mi powiedzieć, nie orientuję się. To są pytania, proszę państwa, do włodarzy tego miasta, do jednostek, które gospodarują zasobem komunalnym, mieszkaniowym, tak? Bo mamy największy problem i z mieszkaniami socjalnymi i z tymi pomieszczeniami tymczasowymi, tak? Które dla tej, jak to państwo określacie, największej patologii w ogóle nie powinny się należeć właśnie, bo ona powinna być eksmitowana bez tego pomieszczenia tymczasowego, tak? Czyli to są wypadki tak naprawdę prawdy też określone w ustawie, o której mówiłam na początku, w artykule 25d, czyli to są, no, to są, mówię, no to no, ta taka patologia, jak to pan określił, tak? Więc tu mamy te noclegownie, te hotele, no to są te zasoby. Jakie to są braki, to nie pytanie do mnie. Wiem, że te braki istnieją, bo są problemy z eksmisjami i były, są i myślę, że będą.
No, z praktyki,
tak? Bo na to
sądowej,
są potrzebne,
z praktyki komorniczej można wyciągnąć wnioski, że tak, czasami rzeczywiście też nie ma co z tymi osobami zrobić. Jeszcze pani do nas
zadzwoniła.
Nie ma
dokąd ich wyeksmitować, tak. Pani... Nie ma dokąd tych osób wyeksmitować, bo nie ma pomieszczeń, nie ma lokali, nie ma pomieszczeń tymczasowych. Już abstrahuję właśnie od lokali i socjalnych.
Pani Danuto, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
5 lat temu, nawet może 6, teściowa zmarła, później szwagier zmarł. Oboje z mężem, my mieliśmy 2 tygodnie czasu, żeby mieszkanie opróżnić i zdać klucze do zbirku. To na Kadłubka, czy gdzieś tam było, to jest mieszkanie, adres to był Wyzwolenia 3, na 8 piętrze. 4 lata tam nikt nie mieszkał. Mąż interweniował do zbirku, interweniował do urzędu, do gazety pisał. Dlaczego tak wszystko to opornie trwa? Ludzie czekają, jakie bzdury opowiadają, bo prawne rzeczy nie są usytuowane, czy tam wszystko dopięte. Tu było wszystko dopięte na ostatni guzik. Nasza władza i ktoś za biurkiem po prostu tak się ociąga. I zgadzam się z tym, że jest po prostu ochrona jest tych, co nie dbają o swoje zdrowie, bo oni nawet w szpitalach mają pierwszeństwo i pierwszeństwo do mieszkań. A nasz urząd ociąga się z przyznaniem, to gdzie był lokal, osobiście niech mi ktoś zarzuci, że kłamie. To była Wyzwolenia 3 na 8 piętrze. Mieszkanie było czyste, niezaniedbane, sprzątnięte, bo osobiście sprzątałam po szwagrze, jak zmarł. I ponad 4 lata tam nie było zamieszkania. O co chodziło? Albo komuś po cichu dać, bo reprezentacyjne miejsce, albo nie wiem, o co chodziło.
Pani Danuto, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Wrócimy do tego tematu, no i będziemy rozmawiali także z przedstawicielami miasta na temat tych lokali, tych tymczasowych, dlaczego ich jest tak mało i co ewentualnie można byłoby zrobić, żeby było ich więcej, żeby te osoby, te eksmisje komornicze mogły zostać przeprowadzone.
Tak.
Pani Monika Plisecka-Wajdziach, adwokat, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję
za
bardzo.
Rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
Do usłyszenia jutro. Janusz Wilczyński w czasie reakcji zapraszam. Przypomnę numer telefonu 510-37-32, czujny numer, pod którym państwo mogą nagrywać swoje wypowiedzi. Czas reakcji: małparadioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Do usłyszenia.